Jedność. Taką nazwę nosiła tajna polska organizacja, do której 8 listopada 1918 roku przystąpili w Jarocinie polscy żołnierze niemieckiej armii.
Jej członkowie przygotowywali się do powstania, jak niemal wszędzie, w miastach i wsiach Wielkopolski. Udane powstanie. W 10 minut. Część 8. Wysunięta placówka między Kongresówką a Niemcami.
Czyli Południowy Front Powstania Wielkopolskiego.
Tuż za granicą Niemiec, gdzie znajdowała się południowo-wschodnia część Wielkopolski, jesienią 1918 roku zaczęto formować oddziały, w skład których wejść mieli polscy dezerterzy z armii niemieckiej.
Ta część regionu od ponad 100 lat była bowiem pod okupacją rosyjską, a gdy wojska carskie zostały wypchnięte w początkach I wojny, stawała się powoli bazą dla wyłaniającego się z niebytu państwa polskiego.
Hasłem otwierającym drogę do polskiego wojska było imię Celestyn, pochodzące od działacza niepodległościowego w Poznańskiem, lekarza Celestyna Rydlewskiego.
Prawdopodobnie był on w kontakcie z władzami polskimi w Warszawie, a cała akcja została uzgodniona między działaczami niepodległościowymi obu dzielnic. Nim jednak doszło do jej pełnej realizacji, wybuchła rewolucja w Niemczech.
Do Warszawy przyjechał Piłsudski, a wielkopolscy dezerterzy i nie tylko zaczęli tworzyć mniej lub bardziej jawne oddziały jeszcze przed granicznym kordonem.
W Ostrowie w połowie listopada powstał pułk piechoty, zorganizowany przez Włodzimierza Lewandowskiego i Maksymiliana Myka.
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który ciągle nie chciał prowokować Niemców, doprowadził do jego rozwiązania.
Żołnierze jednak po otrzymaniu poufnego polecenia przeszli granicę. W Kaliszu Szczypiornie stworzono z nich batalion pograniczny.
Później batalion ten weźmie udział w zdobywaniu Boczkowa, Skalmierzyc i Ostrowa, a pociąg pancerny numer 11 ułatwi zdobycie Krotoszyna.
Wróćmy jednak do Jarocina, od którego rozpoczęliśmy naszą opowieść.
Żołnierze wykorzystali listopadową atmosferę zmian i rewolucji. W wyniku buntu między innymi obsadzono dworzec kolejowy i pocztę, a potem zaczęto organizować własną polską kompanię.
No, na jednej się nie skończyło, w grudniu pod bronią stało, czekając na rozkaz, ponad 400 ludzi.
Gdy dotrze do nich wiadomość o opanowaniu Poznania, będą walczyć najpierw w okolicach Ostrowa i Krotoszyna, a potem na Kujawach i froncie zachodnim powstania.
Ostrów udało się przejąć bez rozlewu krwi.
Świadek tych wydarzeń, Józef Jurek, tak to opisał.
W poniedziałek 30 grudnia był dzień targowy. W gmachu Banku Kupieckiego odbywały się w tym czasie rozmowy pomiędzy przedstawicielami polskiej ludności i delegatami żołnierzy niemieckich. Rozmowy szły opornie, bo zakończono je dopiero na drugi dzień, 31 grudnia. Długie układy zniecierpliwiły gromadzące się tłumy, które od 2 dni wyczekiwały na hasło, aby pójść na koszary zajmowane przez żołnierzy niemieckich. Nastrój bojowo-rewolucyjny trwał do godziny 18. W kościele odbywało się nabożeństwo z okazji zakończenia Starego Roku, a przed kościołem, obok domu katolickiego, formowano oddziały, które miały pójść do koszar, na pocztę i kolej. Do kolejowego oddziału zostałem i ja przydzielony. Na kolei natychmiast obsadzono wszystkie posterunki, które były pilnie strzeżone przed sabotażem ze strony żołnierzy niemieckich, którzy wyjeżdżali z Ostrowa. Po godzinie 12 w nocy udałem się do domu po żywność dla wygłodniałych powstańców pełniących posterunki na dworcu kolejowym. W międzyczasie, gdy przygotowywano w domu prowiant, zamieniłem przed domem ówczesnego sołtysa Idziego Matyśkiewicza tablicę niemiecką z pruskim orłem i napisem Schulze Mann Gemeinde Krempa na już od 2 tygodni przygotowaną tablicę polską z białym orłem i napisem Sołtys Gminy Krempa. Było niemałe zdziwienie mieszkańców Krępy, gdy przez noc zamienił się czarny pruski orzeł w białego polskiego orła.
Wydana następnego dnia, 1 stycznia 1919 roku, odezwa Powiatowej Rady Ludowej, która przejęła władzę nad okolicami Ostrowa, podawała nazwiska nowych władz polskich i wzywała do zachowania ładu, porządku i spokoju oraz powstrzymania się od gwałtów przeciwko osobie czy mieniu własnych braci bądź ludzi obcej narodowości.
Nie wszędzie jednak przejmowanie władzy odbywało się tak gładko.
W kilku słowach należy wspomnieć o pierwszym chrzcie ogniowym, jakie otrzymaliśmy jako żołnierze ochotnicy w walkach z Niemcami pod Kobylogórą w powiecie ostrzeszowskim w połowie stycznia 1919 roku. Była to walka zacięta, w której ponieśli Niemcy z Grenschutzu porażkę. Nie była to bitwa regularna, ale każdy walczył na swojego Boga, słowem gonitwa. Nie zapomnę tej walki z Niemcami. O ile mnie pamięć nie myli, było to we wsi Kochłowej na podwórzu gospodarstwa chłopskiego, gdzie walka toczyła się na kolby karabinowe. Największym bohaterem okazał się 20-letni Wesołowski z Ostrowa, fizycznie bardzo silny, który zabawiał się w słynnego zerwi kaptura, bo ścinał niemieckie głowy kolbą karabinową. Spośród naszych poległ w tej bitwie serdeczny kolega, Seweryn Mencel, syn nauczyciela z Krępy pod Ostrowem.
Powiaty ostrowski, odolanowski, koźmiński, pleszewski i pobliskie zamieszkałe były przez ludność zdecydowanie polską. Inaczej rzecz wyglądała z leszczyńskim czy wschowskim.
Powstańcom nie udało się zająć ani Leszna, ani Rawicza, mówi Władysław Borowczyk.
Front południowy nie był spokojny, bo żeśmy stale utarczki mieli z Niemcami. Żebyśmy w pierwszej bitwie mieli łączne z kompaniami drugimi, to w pierwszej bitwie Rawicz by padł w nasze ręce. Bo Niemcy już Rawicą się wycofywali, ładowali na całe miasto, dzwony były w kościele nawet wszystko. Niemcy wtedy już uciekali z Rawicza. Tylko my, jedna kompania, to my nie byli zdolni zabrać Rawicza. Potem już Niemcy przysłali większe pomocy i już było ciężej. Druga bitwa o Rawicz to była fatalna, gdyśmy przez Sikorzyn maszerowali na Szymanów. Dwie kompanie czwórkami i szosą razem. W lesie spotkali patrol, dowódcy nasi rozmawiali z nimi, mieli naszyte oznaki polskie, naturalnie biało-czerwone, tak jak my, i po polsku dobrze mówili, a to był patrol niemiecka. I właśnie wprowadzili w bunt nas, bo powiedzieli, że tyle co ma Szymanów padnąć w polskie ręce, a to wcale nieprawdą było. Myśmy wyszli z lasu, szliśmy pewno, że tam jak tak jest, no to trzeba iść pewno, nie? Wyszliśmy z lasu, rakiety Niemcy oddali i od razu jak rakieta, tak od razu na te szosy karabiny maszynowe zaczęły grać. Więc myśmy się rozczłonkowali w lewo i w prawo w tej aliery, ale że łączności żadnej z innymi kompaniami my nie mieli. I nie szło wytrzymać tak, że musieli dowódca kompanii dał rozkaz do wycofania się. Nie szło tego Szymanowa zdobyć i wytrzymać, nie szło pod ogniem karabinowym. Wycofaliśmy się z powrotem do Zielonej Wsi. O Rawiczu już wtedy nie było mowy. Potem tu górka atakowała kilkakrotnie. Niemcy dostali większe posiłki i nie było możliwe Rawicza zdobyć.
Czy była w ogóle szansa na zajęcie całego południa Wielkopolski?
W pierwszych dniach stycznia istniała szansa opanowania w całości południowej Wielkopolski. 3 stycznia spróbowano zaatakować Rawicz.
Profesor Janusz Karwat.
Te działania polskie były nieskoordynowane, trochę nieudolne. Przykładowo oficerowie zamiast dowodzić angażowali się w bezpośrednią walkę, ponoszeni trochę emocjami. A z drugiej strony od tej wojskowej, militarnych nie było szans opanowania Rawicza i Leszna. Szczególnie tego drugiego. Tutaj dowództwo objął niemiecki generał Lepper, którego wspomagali ochotnicy niemieccy, koloniści. Niemała siła, prawie 3000 dobrze zmotywowanych Niemców przeciwko powstańcom.
Co ciekawe, pomoc w zdobywaniu Rawicza oferowali żołnierze armii niemieckiej.
W szeregach powstańczych znaleźli się Niemcy, pojedynczy Niemcy, bo wiemy, że w armii cesarskiej występowali przedstawiciele różnych krajów niemieckich. Najliczniejsi byli jednak Alzatczycy. Alzatczycy to ani Niemcy, ani Francuzi. Oni to na przykład w pierwszych dniach stycznia opanowali miasteczko Sarnowe, leżące blisko Rawicza. Sami zgłosili się, wysłali 3 przedstawicieli do strony polskiej, że pomogą naszym opanować Rawicz. Jednak spóźniona akcja polska doprowadziła do tego, że Niemcy internowali, jak gdyby zaaresztowali Alzatczyków, bardzo szybko pozbyli się ich, wysyłając do domów. Ale kilku pozostało w szeregach polskich, chodzili nawet w mundurach powstańczych.
Cudzoziemcy brali udział w walkach także na innych frontach powstania.
Ale o tym w kolejnych odcinkach cyklu Udane powstanie
w 10 minut.